Siostry i bracia, bardzo serdecznie witam każdego z Was na naszym spotkaniu modlitewnym. Zapraszam do tego skupienia, do tego, abyśmy teraz wysłuchali refleksji na temat życia duchowego Karola Wojtyły, Jana Pawła II, a potem przez następne pół godziny trwali w ciszy, w modlitwie, abyśmy razem modlili się do Ojca, u którego już nasz przewodnik jest i patrzy z okna nieba na nas tu zgromadzonych. Przypomnijmy, że na tych spotkaniach prowadzi nas właśnie nie tylko nauczanie, ale w ogóle postać naszego papieża, który został kanonizowany w tym roku przez Franciszka. I ten fakt kanonizacji spowodował głównie, że trzeba się jeszcze bardziej wczytać w to, czym Karol Wojtyła żył i co nam pozostawił. Przed tygodniem zakończyliśmy naszą refleksję błogosławieństwem, które wypowiedział Jezus jako pierwsze spośród ośmiu: błogosławieni ubodzy w duchu, bo do nich należy Królestwo Niebieskie. I powiedzieliśmy również, że to błogosławieństwo otwiera właściwie cały plan życia Karola Wojtyły. Był on najpierw jako człowiek zwykły, potem jako kapłan, biskup i papież, był człowiekiem ośmiu błogosławieństw. Całe życie realizował poszczególne wątki tego kazania na górze, które Jezus Chrystus wypowiedział nad Jeziorem Galilejskim. I kiedy Jan Paweł II już był w bardzo podeszłym wieku, w roku 2000, pamiętnym, jubileuszowym, znalazł się właśnie na tym miejscu, na Górze Błogosławieństw, tam w Galilei, w Korozain, 24 marca 2000 roku wygłosił swoje własne kazanie na górze oparte o naukę Chrystusa. I mówił wtedy: błogosławieni jesteście, powiada Jezus, błogosławieni ubodzy w duchu, cisi i miłosierni, smucący się, wy, którzy pragniecie i łakniecie sprawiedliwości, czystego serca, czyniący pokój, prześladowani, błogosławieni jesteście. Ale słowa Jezusa mogą wydawać się dziwne. Dziwne jest, że Jezus wywyższa tych, których świat na ogół uważa za słabych. Powiada im: błogosławieni jesteście wy, którzy wydajecie się być przegrani, ponieważ wy jesteście prawdziwymi zwycięzcami. Do was należy Królestwo Niebieskie. Ostatecznie Jezus nie tylko głosi błogosławieństwa, On żyje błogosławieństwami. On sam jest błogosławieństwami. Spoglądając na Jego, uwierzycie, co to znaczy być ubogim w duchu, cichym, miłosiernym, tym, który płacze, łaknącym i pragnącym sprawiedliwości. Tutaj kończymy cytat z tego pięknego kazania, które może być także treścią naszej medytacji w kolejnych dniach. Można go znaleźć na stronach internetowych, gdziekolwiek. I te słowa, które wypowiedział wówczas papież, właściwie mogłyby być zastosowane do niego samego. O nim można by powiedzieć: on żyje błogosławieństwami. On sam jest błogosławieństwami. Spoglądając na jego życie, rozumiemy, co to znaczy być ubogim w duchu, cichym, miłosiernym, tym, który płacze. Powróćmy do tego pierwszego zatem błogosławieństwa, aby jeszcze bardziej go zgłębić w kontekście Jana Pawła. Mówiliśmy, że na samym początku życia, wtedy kiedy Karol Wojtyła wzrastał jako dziecko, potem młodzieniec, student, wydarzyły się w jego życiu bardzo dramatyczne chwile, miały miejsce bardzo dramatyczne chwile i wydarzenia, mianowicie utrata wszystkich najbliższych, siostry, matki, brata, ojca, utrata w końcu studiów i kiedy miał 21 lat, właściwie już nie miał nikogo na tym świecie, był wtedy czas wojny. I to był przykład rzeczywiście jednego z wielu ubogich w duchu. I w tym miejscu dalej kontynuujmy nasze rozważanie. Wiemy, że wówczas w 1941 roku, kiedy utracił swojego ojca, trwała wojna. Trzeba było z czegoś żyć, trzeba było iść do pracy, ponieważ urząd niemiecki poszukiwał ludzi młodych do robót w Niemczech, wysyłał ich, aby tam ich zatrudnić. I dlatego trzeba było bardzo szybko poszukać jakiejś pracy, by uchronić się przed tym powołaniem na roboty do Niemiec. I Karol Wojtyła, mieszkając wówczas na Dębnikach, był zaprzyjaźniony z rodziną szkockich, którzy mieszkali nieopodal, na ulicy Szwedzkiej 12. I tam mieszkała Irena Szkocka, która później była nazywana przez Karola Wojtyłę babcią szkocką. Ona bardzo zaopiekowała się wówczas tym młodym człowiekiem i postanowiła uchronić go przed wysłaniem na roboty do Niemiec poprzez to, że załatwiła mu, wtedy wszystko było po znajomościach, była wojna, znała Irena Szkocka znała Henryka Kułakowskiego, który jeszcze na początku okupacji był dyrektorem fabryki Solvay i wyprosiła u niego, aby zatrudnił Karola w najbardziej dogodnym miejscu, pracy fizycznej. I następne kilka lat, 4 lata dokładnie, Jan Paweł II, jeszcze oczywiście wtedy jako zwykły człowiek, pracował. Kiedyś po latach tak wspominał w wywiadzie udzielonym André Fossard. Byłem wówczas robotnikiem, pracowałem w kamieniołomie, w tak zwanym wapienniku, który dostarczał materiału do wielkiej fabryki sody w dzielnicy Krakowa, która nosiła nazwę Borek Fałęcki. W parę miesięcy po śmierci ojca przeszedłem z kamieniołomu do pracy w samej fabryce na tak zwaną oczyszczalnię wody przeznaczonej do kotłowni. Karol Wojtyła właściwie pracował w 3 różnych miejscach w tej fabryce. Najpierw na samym początku, począwszy od listopada 1940 roku, pracował w kamieniołomie na Zakrzówku prawie rok. Praca trwała od 8 do 16. Do tego trzeba było jeszcze dołożyć godzinę drogi na nogach w jedną i w drugą stronę, drugą godzinę. I można sobie wyobrazić właśnie tego robotnika wówczas, ubranego w ciemnogranatowy płaszcz z torbą przewieszoną przez ramię, kiedy to w drewniakach idzie do pracy. Praca była bardzo ciężka. Była właściwie to praca górnika odkrywkowego. Polegała na tym, że wysadzano skały wapienne ładunkami dynamitu. Większe bloki rozbijano kilofami i młotami na mniejsze. Ładowano na wagoniki kolejki wąskotorowej i tak transportowano do fabryki, gdzie przerabiano wapień na sodę. Akurat jego praca na początku przypadła na bardzo srogą zimę. Rok 40-41, mrozy spadały do minus 30 stopni. Ksiądz Maliński po latach wspominał, ratowało go to, że był po prostu silny, dobrze zbudowany, wysportowany. Po latach w książce Dar i Tajemnica wspomina, jak papież wspomina, jak był jako młody pracownik świadkiem śmiertelnego wypadku. I pisał tak. Byłem wówczas świadkiem, jak przy wybuchu kamienie zabiły robotnika. I to zrobiło na mnie bardzo głębokie wrażenie. Wzięli ciało, szli milczącym szeregiem. Trud jeszcze zstępował od niego i jakaś krzywda. Odpowiedzialni za kamieniołom, którzy byli Polakami, starali się nas, studentów, ochraniać od najcięższych prac. Tak więc na przykład przydzielono mnie do pomocy tak zwanemu strzałowemu. Nazywał się Franciszek Łabuś. Wspominam go dlatego, że nieraz tak się do mnie odzywał. Karolu, wy to byście poszli na księdza. Dobrze byście śpiewali, bo macie ładny głos i byłoby wam dobrze. Te słowa starego robotnika zachowały się w mojej pamięci. Tak pisał po latach. Po niespełna roku Karol został przeniesiony na inne stanowisko przy kolejce linowej, która dowoziła kamień do fabryki. Pracował przy konstrukcji tej kolejki linowej, podsypywał tory, układał nowe tory, brał udział w plantowaniu ziemi pod tory, w wycinaniu pagórków, w zasypywaniu dołów. I to był drugi etap jego pracy. I wreszcie uzyskał miejsce pracy przy czyszczeniu wody dostarczanej do kotłów. Ponownie była to praca bardzo ciężka, wymagająca dużego wysiłku fizycznego. Dowoził taczkami określoną ilość materiałów służących do wytrącania z wody części mineralnych. Ale tu mógł znaleźć czasem kilka minut odpoczynku, kiedy dowiózł ten towar, siadał czasem pod kotłem przy lampce i czytał wówczas swoje książki, bo był już wtedy klerykiem podziemnego seminarium duchownego, konspiracyjnego, założonego przez księcia kardynała Adama Sapiehę. Ponownie oddajmy głos papieżowi, który po latach wspominał w wywiadzie udzielonym dla André Frossard. Jeśli ów jeden rok normalnych przedwojennych studiów, jeden rok uczestnictwa w życiu społeczności najstarszej w Polsce uniwersytetu wywarł niewątpliwie wielki wpływ na całą moją młodą osobowość, to nie obawiam się powiedzieć z całym przekonaniem, że kolejne 4 lata pracy fizycznej, okres uczestniczenia w wielkiej społeczności robotniczej, stały się dla mnie szczególnym darem opatrzności. Nauczyłem się cenić ten okres i związane z nim doświadczenie bardzo wysoko. Nieraz mówiłem, że warte ono może więcej od doktoratu, chociaż dla nauki i stopni naukowych żywię wielki szacunek. Koniec cytatu. Karol Wojtyła poprzez swoją 4-letnią pracę nadal realizował to pierwsze błogosławieństwo. Błogosławieni ubodzy w duchu. Ale ci ubodzy muszą znaleźć warunki swojej pracy i jest ich na świecie miliony. Przyszły papież poznał, co to jest praca fizyczna i dlatego na zawsze pozostał solidarny z robotnikami, z ludźmi ciężkiej pracy. Można by tu wspominać różne wydarzenia, chociażby jego pobyt we Francji, potem jako ksiądz młody, pod koniec lat 40., kiedy był we Francji, zachwycił się tym, że księża niektórzy szli do pracy razem z robotnikami. Nazywano to misją francuską, Mission de France. To był początek ruchu tak zwanych księży robotników. Karol Wojtyła napisał o tym wielki artykuł w Tygodniku Powszechnym. Ale później już jako biskup nie zapomniał o tych robotnikach. Szczególnie wymowne są jego wizyty w Nowej Hucie, która wówczas była osobnym miastem komunistycznym, zaprojektowanym bez kościołów. Właściwie tam w pewnym momencie mieszkało 80 tysięcy ludzi i nie mieli kościoła. Już jako biskup krakowski walczył o to, aby ci ludzie mieli także opiekę duszpasterską. Wywalczył to pozwolenie na budowę, ale to nie był wcale koniec. Pamiętny 27 kwietnia 1960 roku, kiedy stoczono tak zwaną walkę o krzyż. Na miejscu budowy przyszłego kościoła postawiono krzyż, który komuniści chcieli usunąć. I posłano wielkie siły militarne. Wieczorem cała Nowa Huta została pozbawiona elektryczności. Zaczęto strzelać do ludzi, używać armatek wodnych, gazu łzawiącego. Rozpoczęły się masowe aresztowania. Krzyż został usunięty, ale on na nowo został odnaleziony i postawiony w tym samym miejscu. Dzisiaj stoi w tym pierwotnym miejscu, które miało być terenem pierwszego kościoła w Nowej Hucie na osiedlu teatralnym, tuż przy kościółku Najświętszego Serca Pana Jezusa. Potem wyznaczono inne miejsce w Bieńczycach. Na tym miejscu stanęła wspaniała świątynia, Arka Pana, która do dzisiaj jest symbolem tej ogromnej walki o to, aby nawet w komunistycznym mieście, gdzie była wielka fabryka, huta i gdzie mieszkało wielu robotników, także była świątynia. Jak w tym Morzu Czerwonym, w tym potopie, zalewie komunizmu, Arka uratowała duchowo wiarę tysięcy ludzi. Tuż przed wyborem, rok wcześniej, w 1977 roku, Karol Wojtyła miał to szczęście, aby poświęcić tą świątynię. I wówczas powiedział w kazaniu na mszy, kiedy następowała konsekracja Arki Pana, mówił tak: człowieka, jego dziejów nie da się wyliczyć wedle zasad ekonomicznych tylko, wedle najściślejszych nawet reguł produkcji i konsumpcji. Człowiek jest większy, jest obrazem i podobieństwem Boga samego. Wiemy, że nawet nie tylko samo prawo pracy i prawo płacy wystarcza człowiekowi, ale że są głębsze prawa ludzkiego ducha, które nie mogą być gwałcone. Są prawa wolności ludzkiego ducha, wolności ludzkiego sumienia, wolności przekonań, wolności religii, które nie mogą być pod żadnym pozorem gwałcone i ograniczane. I Karol Wojtyła jeszcze jako ksiądz, o tym można by dużo mówić, jeździł tam wtedy do tego baraku właściwie w Nowej Hucie, kiedy jeszcze nic tam nie stało. Spowiadał ludzi. Był jednym z pierwszych, którzy spieszyli jeszcze jako wikariusz kościoła świętego Floriana jeździł do Nowej Huty, by pomagać w spowiedzi. Nigdy nie opuścił ludzi pracy, nawet jak był na najwyższym już stanowisku, na urzędzie Piotrowym, także zawsze szedł do tych ludzi. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski wygłosił piękne kazanie do wiernych z Górnego Śląska i Zagłębia i mówił między innymi tak: drodzy bracia i siostry, ludzie wielkiej, ciężkiej, gigantycznej pracy ze Śląska, z Zagłębia, a także z całej Polski, nie dajcie się uwieść pokusie, że człowiek może odnaleźć siebie, wyrazić siebie, odrzucając Boga, wykreślając modlitwę ze swego życia, pozostając przy samej tylko pracy, w złudnej nadziei, że same jej wytwory bez reszty nasycą wszystkie potrzeby ludzkiego serca. Nie samym chlebem żyje człowiek. A mówi to do was człowiek, któremu ogromnie leży na sercu ta olbrzymia, gigantyczna polska praca, jej owoce, jej skuteczność, jej reputacja na całym świecie. Mówi to człowiek, któremu najgłębiej leży na sercu, ażeby Polska stała się bogata i potężna przez swoją pracę. Podsumowując, Jan Paweł II, a wcześniej Karol Wojtyła, był człowiekiem, który budował swoją osobowość także przez pracę. Mówi się, że wypracował tak zwaną teologię pracy. Może już wtedy tam, siedząc w fabryce Solvay, czytając przy lampce swoje książki, zastanawiał się nad tym ciężkim trudem. Potem to wszystko, przede wszystkim z własnego doświadczenia, zebrał w dwóch największych encyklikach na temat pracy. To były encykliki Laborem Exercens i Centesimus Annus. Na czym polega ta teologia pracy? Mianowicie on, Jan Paweł II, ukazuje, że praca ma wymiar podmiotowy i przedmiotowy. Podmiotowy to znaczy, że ktoś pracuje. Praca zawsze tworzy tego, który ją wykonuje. Ona ma swoją wartość, godność. Praca ma swoje znaczenie w kształtowaniu ludzkiej osobowości. Stanowi element wzrostu człowieczeństwa. Czyli można powiedzieć, że także element wzrostu duchowego. I mówił w encyklice Laborem Exercens, pisał tak: jako osoba człowiek jest podmiotem pracy. Jako osoba pracuje, wykonuje różne czynności przynależące do procesu pracy. A wszystkie one, bez względu na ich charakter, mają służyć urzeczywistnianiu się jego człowieczeństwa, spełnianiu powołania, które jest mu właściwe z racji samego człowieczeństwa. I w tej encyklice mówi o tym, jak praca może przyczynić się do tego, że człowiek rozwija niektóre swoje cnoty. Jakie to są zwłaszcza cnoty? Najpierw samą pracowitość, że człowiek jest tym, który nie jest, znaczy jest tym, który pracuje, który unika lenistwa, który daje siebie. Następnie cnotą jest miłość bliźniego, bo ta praca służy dla innych. Kolejną, trzecią cnotą, którą wypracowuje się podczas pracy, to jest solidarność z innymi ludźmi. Troska o wspólne dobro. Dlatego papież nie obawiał się użyć takiego sformułowania, że największym kapitałem jest sam człowiek, jego inteligencja i zdolności poznawcze. To dotyczy każdej pracy. Każdy z nas coś wykonuje. Jedni wykonują pracę fizyczną, inni bardziej umysłową, ale można się zastanowić, w jaki sposób ją wykonujemy. Czy ona służy rozwojowi naszego człowieczeństwa? Już starożytna zasada benedyktyńska mówiła: módl się i pracuj. To znaczy, nie wystarczy tylko się modlić. Nasza praca musi być zobaczona w pryzmacie wzrostu człowieczeństwa, wzrostu duchowego. I to jest właśnie ten wymiar podmiotowy pracy. Ty i ja mamy pracować i przez to rozwijać swoją osobowość. Ale ta praca ma także wymiar, czy też charakter przedmiotowy. W jakim znaczeniu? Po pierwsze, że służy przemienianiu tej ziemi. Przyjmcie sobie ziemię poddaną, mówił Bóg. I tutaj najlepiej człowiek realizuje to polecenie do czynienia sobie ziemi poddanej. Po drugie, ten wymiar przedmiotowy realizuje się w tym, że człowiek buduje społeczeństwo. W społeczeństwie jedni pracujemy dla drugich, a zatem istnieje coś takiego jak zasada solidarności. Jeżeli ktoś nie ma możliwości pracy, bo jest na przykład chory, to inni członkowie społeczeństwa dla niego winni pracować. Jesteśmy wzajemnie od siebie zależni. Budujemy społeczeństwo miłości. Dlatego jest tak ważne, żeby każdy miał tą pracę. Tutaj papież dużo mówił o problemie bezrobocia, piętnując, zachęcając do tego, żeby wszelkimi sposobami unikać tego zagrożenia, aby człowiek nie pracował. I w końcu charakter przedmiotowy naszej pracy przejawia się w afirmacji techniki, wzrostu gospodarczego, ekonomicznego, ponieważ to także jest w zamyśle Boga. Zatem widzimy, że praca jest w zamyśle Bożym jako część naszej drogi do zjednoczenia z Chrystusem. I teraz już wchodząc w modlitwę, przytoczmy dwie strofy z poezji Kamieniołom, poezji Karola Wojtyły. Niech one nas wprowadzą w to skupienie i w tą modlitwę w ciszy. Słuchaj, kiedy stuk młotów miarowy i tak bardzo swój przenoszę wewnątrz ludzi, by badać siłę uderzeń. Słuchaj, prąd elektryczny kamienistą rozcina rzekę, a we mnie narasta myśl, narasta dzień po dniu, że cała wielkość tej pracy znajduje się wewnątrz człowieka. Dłonie są krajobrazem serca. Dłonie pękają nieraz jak wąwozy, którymi się toczy nieokreślony żywioł. Te same dłonie, które człowiek wówczas dopiero otwiera, gdy nasycone są trudem i widzi, że przez niego jednego inni ludzie spokojni już idą.